Zapraszamy na wieczorne spotkania. Dziś klasyka literatury polskiej.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska, witam Państwa. I jak zwykle w piątek wieczorne spotkania poświęcamy klasyce literatury polskiej i wybitnym sylwetkom, którym zawdzięczamy książki zawsze ważne. Taką osobą jest Zygmunt Kubiak, uczony, badacz literatur i kultur starożytności europejskiej, eseista, tłumacz i historyk, wybitny znawca świata antycznego. Wspaniały, rzetelny pisarz o ogromnych horyzontach i wiedzy. Twórca wielkiego talentu i tytanicznej wprost pracowitości. W dzisiejszym programie zaprezentujemy Państwu obszerne fragmenty wywiadu, który nagrałyśmy wraz z Małgorzatą Maniszewską w roku 1998, gdy Zygmunt Kubiak gościł w Bydgoszczy, dokładnie w Filharmonii Pomorskiej, na zaproszenie kwartalnika artystycznego. Ale zanim ta archiwalna rozmowa, to historia życia i twórczości Zygmunta Kubiaka. Zygmunt Kubiak urodził się w Warszawie 30 kwietnia 1929 roku. Gdy miał 13 lat, w środku okupacji niemieckiej nauczył się języka greckiego, przepisując gramatykę tego języka do kajetów. Zafascynowany światem starożytnym, zaczytywał się w cyklu opowieści wielkiego filologa klasycznego Tadeusza Zielińskiego. Uczył się na tajnych kompletach, chłonął wiedzę wszelkimi możliwymi sposobami. Po wojnie studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim, ale jak sam kiedyś przyznał, już przychodząc na studia byłem filologiem klasycznym. Z uczelni usunięto go w roku 1952 z powodów politycznych. Utrzymywał się wtedy z prac filologicznych, które prywatnie wykonywał dla znanego biblisty księdza Eugeniusza Dąbrowskiego. Bardzo wcześnie debiutował jako autor samodzielny. Miał zaledwie 17 lat, gdy opublikował w tygodniku Młoda Rzeczpospolita artykuł zatytułowany Nie zapominać o kulturze duchowej. W późniejszych latach związał się z krakowskim tygodnikiem powszechnym, a także z Państwowym Instytutem Wydawniczym. Tam jedni drugich wspomagali, wspominał serdecznie środowisko z okresu, gdy doświadczał szykan politycznych. Ogromna aktywność pisarska Zygmunta Kubiaka koncentrowała się wokół dwóch dziedzin, tłumaczeń i eseistyki. Obydwie zasilił licznymi utworami, można by je nazwać biblioteką Zygmunta Kubiaka, przynosząc autorowi uznanie i szacunek. Podstawowy zakres tematyczny jego twórczości wyznaczają starożytność grecko-rzymska i chrześcijańska, polsko-łacińska poezja renesansu, angielski i polski romantyzm oraz poezja nowogrecka. Do najwybitniejszych osiągnięć translatorskich Kubiaka zalicza się m.in. Eneidę Wergiliusza, antologię palatyńską Dwóch panów z Werony Szekspira, przekłady z poezji angielskiej zebrane w tomie Twarde dno snu, wiersze zebrane Konstantinosa Kawafisa, wyznania świętego Augustyna i dawne dzieje Izraela Flawiusza. Spośród tomów esejów Zygmunta Kubiaka odnotujmy przede wszystkim Półmrok ludzkiego świata, Przestrzeń dzieł wiecznych, Uśmiech Kore i Nowy brewiarz Europejczyka. Eseje Zygmunta Kubiaka są zorientowane na to, co w naszej śródziemnomorskiej kulturze najbardziej trwałe, nieśmiertelne. Na to, co stanowi najpewniejsze miejsce duchowego zakotwiczenia. Rozwijane, opowiadane z mądrym dystansem, ale zarazem z życzliwą uwagą dla tego, co teraźniejsze, doraźne, mijające. Kubiak planował napisać książkę o Janie Kochanowskim, któremu niejednokrotnie dawał pierwszeństwo pośród pisarzy polskich. Intrygowały go i fascynowały tajemnice w biografii tego najbardziej śródziemnomorskiego, jak go określił, polskiego poety. Dla wielu Zygmunt Kubiak to także autor kongenialnych w swym pięknie przekładów wierszy greckiego poety Konstantinosa Kawafisa. Każdy kolejny tom wierszy niósł na sobie ślady nowej pracy nad polskimi wersjami tych lapidarnych i bezmiernie trudnych do przekładu utworów, będących nieustannie przedmiotem medytacji Kubiaka, jego badań, wytrwałości w szlifowaniu frazy, którego intencją było dążenie do coraz ściślejszej wierności wobec stylu oryginału. Pracy nad przekładem wszystkich 253 wierszy Kawafisa poświęcił ponad 30 lat życia. Tomasz Fiałkowski zapytał kiedyś Zygmunta Kubiaka: gdyby mógł pan z kilkunastu stuleci Grecji i Rzymu wybrać jeden punkt w czasie, jedno miejsce, które chciałby pan odwiedzić, co by to było? Zygmunt Kubiak odpowiedział: gdybym został uznany za godnego, chciałbym odwiedzić Jerozolimę i Jezioro Tyberiackie w czasach, kiedy nauczał tam Pan Jezus. Ale pomińmy tę wyższą sferę, wobec której jestem nieśmiały. Bardzo chciałbym popatrzeć, jak Fidiasz rzeźbi, a jeszcze bardziej, jak Homer pisze. Wreszcie bym się dowiedział o nim coś więcej, bo o Homerze wiemy bardzo mało. Skoro jednak pan pyta o miejsce, to najbardziej chciałbym się znaleźć w Rzymie epoki Augusta i wejść do ogrodu, w którym siedzą August, Livia, Horacy i Wergiliusz. Chciałbym posłuchać, jak rozmawiają, wyczuć stosunki pomiędzy cesarzem a tymi pisarzami. Nie dlatego, że mnie specjalnie obchodzi pozycja społeczna pisarzy, ale dlatego, że to są moi ulubieni autorzy. Natomiast August jest człowiekiem, który zbudował świat, w którym żyje. Osobne miejsce w pisarstwie Zygmunta Kubiaka zajmują opublikowane w ostatnich latach życia, cieszące się wielką poczytnością, rozprawy dotyczące starożytności. Mitologia Greków i Rzymian, literatura Greków i Rzymian oraz piękno i gorycz Europy, dzieje Greków i Rzymian. Szczególnym zwieńczeniem wieloletniej pracy stała się monumentalna mitologia, nowa polska próba zmierzenia się z mityczną materią. Kubiak świadomie zderza tam klasyczne dziedzictwo ze współczesnością, czytając mity poprzez doświadczenia mieszkańca Europy Środkowej u schyłku XX stulecia. Ukazuje mit w jego najgłębszym wymiarze, jako historie, które nie wydarzyły się nigdy, lecz dzieją się zawsze, a więc jako zapis uniwersalnego ludzkiego doświadczenia. Z kolei w literaturze Greków i Rzymian świat starożytny jawi się jako świat spójny, współistniejący z naszym. Trzeba tylko poszukać do niego klucza. Zygmunt Kubiak świadomie podejmuje się roli przewodnika, a widać, że jest naprawdę zadomowiony na ziemi, po której stąpa. Autor konstruuje przestrzeń idealną, w której przywołane z przeszłości głosy współbrzmią równocześnie, nawiązują rozmowę ze sobą i z nami. Pod piórem Zygmunta Kubiaka literatura antyczna staje się dla nas lekcją jasności i przenikliwości widzenia, dostrzegania bez złudzeń, goryczy, marności i bolesności, ale i chwil wzniosłości ludzkiej, ziemskiej egzystencji. Za chwilę ciąg dalszy historii życia i twórczości Zygmunta Kubiaka.
Pewnie nam tego, a nic się nie mylę, że bądź za długą, bądź za krótką chwilę, albo w okręcie całym doniesiony, albo na desce biednej przypławiony. Będziesz jednak u brzegu, gdzie dalej nie masz biegu, gdzie dalej nie masz biegu. Ale na świecie kto tak głupi żywie, żeby nie pragnął przejechać szczęśliwie dróg niebezpiecznych, a uść niepogody i szturmów srogich krom swej znacznej szkody. Zanim będzie u brzegu, gdzie dalej nie masz biegu, gdzie dalej nie masz biegu. A chytre morze, ile znakomitych, tyle pod wodą żywi skał zakrytych. Tu siedzi złotem cześć koronowana, tu lekkim piórem sława przyodziana. Tamże i krzywda, i zazdrość przeklęta, przed którą biada zawsze cnota święta. Więc jeśli człowiek jedną skałę minie, wnet na to miejsce na inszą napłynie. Zanim będzie u brzegu, gdzie dalej nie masz biegu, gdzie dalej nie masz biegu. Wodzu prawdziwy i wieczna światłości, uskrom swej łaski morskie na wolności, a podnieś ogień portu zbawiennego, na który patrząc moglibyśmy tego morza chytrego zdrady przeleć bez wszelkiej wady. Zanim będzie u brzegu, gdzie dalej nie masz biegu, gdzie dalej nie masz biegu.
Dziś w wieczornych spotkaniach mówimy o Zygmuncie Kubiaku, jego życiu i dziele. W swoich późnych latach Zygmunt Kubiak pracował nad przekładem Nowego Testamentu. Zdążył przetłumaczyć Ewangelię według świętego Łukasza. Tak mówił o swoich rozterkach. Jestem chrześcijaninem, ale takim, który jest jednocześnie chrześcijaninem i poganinem, Grekiem. Kiedy widzę, jak w Cesarstwie Rzymskim zmagają się ze sobą chrześcijanie i poganie, moje serce jest rozdarte, bo jestem jednocześnie po obu stronach. Ksiądz profesor Michał Czajkowski, biblista, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, wysoko ocenił tę pracę. Trzeba dzisiaj nie lada odwagi, by przekładać księgę biblijną. Na szczęście tej odwagi nie zabrakło Zygmuntowi Kubiakowi. Jego przekład jest udany, piękny, wzbogacający. Wybitny znawca tradycji klasycznej, były współpracownik wielkiego biblisty świętej pamięci księdza Eugeniusza Dąbrowskiego, wspaniale przybliżył nam Ewangelię świętego Łukasza, także w słowach wstępu. To oryginalny, twórczy przekład. Podziwiam piękno jego języka i wierność oryginałowi greckiemu. Autor szczęśliwie odszedł od pewnych tradycji i stereotypów translatorskich, mówił ksiądz profesor Michał Czajkowski. Zapytany, które wartości i jakie postawy są dla niego najważniejsze, Zygmunt Kubiak odpowiedział. To wartości bardzo tradycyjne. Podstawową wartością jest zamiłowanie do wolności. Polska zresztą cecha. I współczucie lub, mówiąc inaczej, troska o innych. Staranie, żeby nie działa się krzywda, żeby ochronić słabszych. Był to głos humanisty, który bez wahania, znając doświadczenia historyczne narodów i jednostek, wiedział, czego im potrzeba pośród grozy świata. W słynnym eseju Natura i obłęd napisał, że potomnym musimy przekazać pokorę wobec natury ludzkiej, takiej, jaka jest, wobec jej praw i pragnień, wielkich i małych, prometejskich i śmiesznie codziennych. Z niej wyrasta zło i krzewi się marność, ale tylko ona może być podłożem dla dobra i tylko ona daje człowiekowi siłę do buntu przeciw jej własnej marności. Od niej mamy łaskę ziemskich miłości i łaskę lęku wobec tajemnic. W niej spoczywa dla nas miara wszystkich wartości i ocen, nawet tych, które ją potępiają. Po jej przekreśleniu oczekuje nas już tylko pustynia obłędu, pisał Zygmunt Kubiak. To był najważniejszy tekst w pierwszym po wznowieniu numerze Tygodnika Powszechnego, który ukazał się na Boże Narodzenie roku 1956. Jest to próba odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że na wielkiej fali szlachetnego w swoich źródłach buntu, walki o przemianę świata, powstał system nieludzki. Cenzura zgodziła się na druk tego tekstu jedynie w drodze wyjątku, a pisał tam Zygmunt Kubiak bez ogródek. Wielka mistyfikacja naszej epoki, że system totalistyczny został stworzony z woli ludu, albo przynajmniej dla dobra ludu, została zdemaskowana do końca. Jeśli nasz kraj wyzwala się od totalizmu, dzieje się tak dzięki temu, że lud, znacznie konsekwentniej niż intelektualiści, stanął po stronie natury ludzkiej przeciw obłędowi, zarówno po stronie jej niskich pragnień, takich jak pragnienie chleba, jak i po stronie pożądań najwyższych, takich jak pożądanie wolności. Kubiak oskarżył inteligencję, formację, z której sam się wywodził, pisał wprost o zdradzie klerków, których powołaniem winno być nieustanne dociekanie prawdy. Totalizmu nie stworzył lud. Totalizm opiera się bowiem na gigantycznym zamyśle intelektualnym. Postawa totalistyczna narodziła się wtedy, gdy intelektualiści zapragnęli przemienić naturę ludzką, pisał Zygmunt Kubiak w roku 1956. Zygmunt Kubiak był laureatem niezliczonych nagród i wyróżnień, m.in. nagrody Fundacji imienia Kościelskich, a także Fundacji imienia Alfreda Jurzykowskiego, Nagrody Kulturalnej Solidarności, Włoskiej Nagrody Premio Canaletto, Nagrody Edytorskiej Polskiego Pen Klubu, Wielkiej Nagrody Fundacji Kultury, Nagrody Zaiksu, Literatury na Świecie, Ministra Kultury i Sztuki, Nagrody imienia Stanisława Wincenca, Nagrody imienia Władysława Reymonta, Związku Rzemiosła Polskiego, Nagrody Wydawców Katolickich Feniks, Nagrody Papieskiej Totus, przyznawanej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia w kategorii osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej. Zygmunt Kubiak zmarł w Warszawie 19 marca 2004 roku. Został pochowany w podwarszawskich Laskach. Był wspaniałym pisarzem, człowiekiem wielkiego talentu, pracowitości i skromności, a jego dzieło pozostaje z nami. Tom Uśmiech Kore zadedykował moim bliskim, rodzinie i czytelnikom. Ci, którzy Zygmunta Kubiaka znali, wiedzą, że to bardzo szczera, zwrócona do każdego z nich dedykacja. A już za chwilę w naszym programie obszerne fragmenty rozmowy archiwalnej. Już dziś rozmowy, którą w 1998 roku wraz z redaktor Małgorzatą Maniszewską nagrałyśmy.
Stara skarga, a próżna na śmierć się żałować, bowiem ona nikomu niezwykła folgować. Bierze stare i młode, kto się jej nawinie, ten pierwej, a ów później przed się nikt nie minie. Bo czas nie da trwać żadnej rzeczy wiecznie.
jednej tylko mierze. A jako wszystko niesie, tak zaś wszystko bierze. Widziałam ja poranu piękny kwiat przyjemny, a widziałam zaś wieczór zwiędły i nikczemny. I drzewa, które teraz odziały się w liście, z łupistego ubioru mroźnej zimy przyjście. W tym, że prawie i człowiek, a w gorszym bo kwiaty, odmładzając się rok w rok wetrą swej straty. Snać by lepiej by jeno nie czuć żalu swego. Twardą skałą gdzie stanąć wśród morza hucznego, o którą by się wiecznie fale rozbijały i morskie nieokrotne fale uderzały.
Wieczorne spotkania w Polskim Radiu PIK.
Pana decyzja o zajęciu się filologią klasyczną zapadła bardzo wcześnie. Miał pan wtedy 13 lat, trwała wojna. Później właściwie z naturalnego środowiska, bo z uniwersytetu przegnała pana polityka.
Rewolucja, tak. Po prostu ja wówczas już jako student pisywałem w jedynej wówczas prasie opozycyjnej, którą był Tygodnik Powszechny, i odrzucono mnie, kazano mi odejść, gdy miałem wyznaczony przez obu profesorów do robienia doktoratu, miałem zostać na uniwersytecie, no ale nic się tym nie przejąłem. Naturalnie, że miałem dużo trudności materialnych przez całe dziesięciolecia, natomiast zostałem hellenistą sam, bez pomocy tych autorytetów politycznych.
Został pan hellenistą, jak już wspomniałam, bardzo wcześnie, bo w okresie wojny podczas tajnych kompletów. Czy to nie była ucieczka od przerażającej rzeczywistości? Zamieszkał pan sobie od tego czasu spokojnie w Europie i nigdy się z niej nie wyprowadził.
O, naturalnie, że tak. Ja myślę, że w ciągu wieków ten świat kultury, to nie chodzi tylko o to, że kultury starożytnej, w ogóle tradycji kultury europejskiej jest takim azylem dla ludzi, którzy chcą uciekać od okrucieństwa i niedorzeczności historii, wulgarności tego, co się dzieje, brutalności. Chcą uciekać do świata, który też jest twardy, też jest nieraz pełen cierpienia, ale jednak jest jakoś wzniosły, piękny przede wszystkim. Ten świat grecki, który istnieje także w kulturze polskiej, w literaturze polskiej od Kochanowskiego, wcześniej jeszcze od Klemensa Enicjusza, od naszych niektórych autorów średniowiecznych, on w sposób nieprzerwany istnieje w Polsce. I ja właśnie w nim zamieszkałem. W tym sensie mogę powiedzieć, że zamieszkałem w Polsce.
Mówimy o tym humanizmie, o tym, co przyciągnęło pana do filozofii greckiej, do greckich twórców. Ale zwraca pan uwagę na różnicę między pojęciem humanizmu a antropocentryzmu.
Unikam w mojej hellenistyce wyrazu humanizm ze względu na to, że on ma koneksje renesansowe. W czasach renesansu, no, który zresztą ja bardzo podziwiam, również polskich pisarzy renesansowych podziwiam, ale w czasach renesansowych uważano, że być człowiekiem to jest rzecz bardzo wspaniała, to jest wielka chwała, podczas gdy Grecy mieli bardziej zwrócony wzrok na ułomność człowieka, na niedolę człowieka, i dlatego mówili raczej o antropocentryzmie. My możemy mówić o antropocentryzmie raczej greckim niż o humanizmie.
Na pewno śledzi pan programy, które istnieją, programy nauczania w szkołach. Jak pan ocenia te programy i to, co mówi się młodzieży właśnie o humanizmie? humanizmie renesansowym, o całym dorobku Greków i Rzymian.
Ja się bardzo cieszę, że się mówi choćby trochę o humanizmie renesansowym i o dorobku grecko-rzymskim. Tu tego napięcia między humanizmem a antropocentryzmem nie ma, prawda, bo to na jakimś wyższym piętrze już medytacji o istocie tej kultury. Natomiast w nauczaniu szkolnym to jest jedność między tym humanizmem i antropocentryzmem, skupieniem na człowieku. Ja myślę niestety, że tych elementów jest za mało w stosunku do szkoły, w której ja się uczyłem, tych gimnazjów jeszcze w nurcie przedwojennym, bo tak było podczas okupacji. To jest tego dużo mniej teraz. Myślę, że to jest czas przejściowy, że to pokolenie nowe, które przychodzi, ono znowu się bardzo tym zainteresuje. Oczywiście elita tego pokolenia, ale to będzie oddziaływało na całość tej młodzieży, bo kultura jest zawsze elitarna. Ci najbardziej zainteresowani, najbardziej żarliwi, zawsze jakoś promieniują potem na całość swojego pokolenia. Ja myślę, że tak będzie, ponieważ dużo łatwiej jest mi już teraz się porozumieć z ludźmi między 20 a 30 rokiem życia niż z moimi rówieśnikami, naprawdę. Widzę, że nadchodzi znowu to pokolenie, no fendesieklowe można powiedzieć. Mamy nowy fendesiekl, nasz poprzedni fendesiekl, czyli okres młodej Polski był bardzo dobry. Ja mam nadzieję, że i ten będzie dla kultury Polski dobry.
Pośród tych pisarzy, których pan przekładał, których pan ceni, wymienia pan oprócz Greków, Rzymian, Francuzów i Anglików. Nie ma tam Niemców, a to właśnie oni łączą eseistykę z fabułą, tak jak choćby Muzil czy Broch.
Dotknęła pani bardzo bolesnego mojego punktu. Otóż moich dziejów intelektualnych. Otóż w czasach, gdy ja się uczyłem języków, tak jak każdy uczy języków dzieciństwa i wczesnej młodości, no wtedy się człowiek tego uczy, była przepaść pomiędzy Polakami a Niemcami. I ja nie zbliżyłem się do kultury niemieckiej, zbliżyłem się do angielskiej, francuskiej. Bardzo dużo ludzi mojego pokolenia jest z tego samego powodu oddzielonych od kultury niemieckiej. Ja tego obecnie bardzo żałuję. Uważam, że to jest największy mój brak, to, że jestem za mało związany z kulturą niemiecką, którą ogromnie wysoko cenię. No staram się przynajmniej w przekładach z nią mieć kontakt, ale to nigdy nie będzie kontakt taki jak z językiem, jak z literaturą francuską, czy angielską, czy włoską, gdzie w tych językach jestem zanurzony. Także tu pani dotknęła czegoś, co ja odczuwam jako mój bolesny brak. I moim wielkim życzeniem jest, żeby stosunki między kulturą niemiecką a polską, polską i niemiecką były w tej chwili jak najbliższe. Ja pamiętam, że nasi Piastowie, no dla nich, dla wielu z Piastów był język niemiecki tak swojski jak polski, bo albo mieli Niemki matki, albo swoje córki tam posyłali, prawda? To była strefa jednej kultury. Chciałbym, żeby nadal tak było. Cieszę się, gdy stosunki polsko-niemieckie się teraz coraz lepiej układają. Bardzo się z tego cieszę. I tak, jeszcze wracam do tego. To moje ograniczenie jest po prostu brakiem wynikającym z tamtego okresu. Proszę zrozumieć, okupacja niemiecka i zaraz bezpośrednio po okupacji no była przepaść między nami, nad którą ja boleję.
Ale doszedł pan do tego, do czego doszli ci właśnie wielcy Niemcy?
Tak, tak, naturalnie. Ja ich dzisiaj przynajmniej w przekładach z podziwem czytam. Po prostu Europa jest jedna. Ja jestem tak szczęśliwy, że jako Polak jestem jednocześnie obywatelem Unii Europejskiej. Tak samo jak ci za Odrą.
Mówimy tu o przekładach. Tak, proszę powiedzieć, co łączy na przykład takie teksty, które pan wybiera do tłumaczenia, na przykład teksty antyczne i teksty poetów angielskich, co łączy na przykład, nie wiem, Platona z Byronem, z Blake'iem i tak dalej. Dlaczego pan właśnie wybiera takich twórców?
Proszę pani, bardzo dużo łączy moim zdaniem. Tu muszę powiedzieć, doskonale pani wybrała te nazwiska. No, w Platonie, w wypowiedziach Sokratesa jest ta ironia, która potem je zachwyca u Byrona, prawda? To jest jasne. No, a Blake jest bardzo bliski wielu mistycznym pisarzom greckim z późnej starożytności, takim jak Salustios czy różni myśliciele, prawda, nawet stoicy, to tu te koneksje są bardzo silne. No a przede wszystkim to jest całość tej Europy. Ja nie jestem ograniczony tylko do samego Morza Śródziemnego, ale całość Europy, stamtąd się wywodzimy. Natomiast Europa dla mnie jest pewną całością i muszę powiedzieć, że kultura angielska jest mi szczególnie droga. Po kulturze polskiej, kulturze tej klasycznej grecko-łacińskiej angielska jest mi szczególnie droga przez swój tak jakiś domowy charakter, zaciszność. Ja myślę, że to też jest w kulturze niemieckiej, od której jestem oddzielony. Przypuszczam, że w kulturze niemieckiej, gdybym ją lepiej znał, to bym też się tym zachwycał.
Dlaczego właśnie te osoby i tych poetów, i tych twórców wybiera pan? Co decyduje o tym? I drugie pytanie, które może by się z tym łączyło. Jak pan sądzi, czy ta kultura antyczna, o której pan cały czas mówi, na którą pan pracuje, ma szansę stać się jakimś takim wewnętrznym dorobkiem każdego z nas? Czy mówi pan o dobrym kontakcie z młodymi ludźmi? Czy myśli pan, że to dziedzictwo może być zaszczepione?
Tak, ja myślę, że tak, dlatego że ten kontakt jest, on może być uśpiony. Natomiast my jesteśmy Europejczykami dzięki temu kontaktowi, dzięki temu, że w nas istnieje nadal Homer, prawda? I gdy czytamy spotkanie Hektora z Andromachą w Iliadzie, no to od razu wiemy, że to jest taka rodzina, jaką my chcemy widzieć wokół siebie, prawda? To jest ta rodzina, po prostu ta europejska rodzina. Także to jest w tych ludziach i moim zdaniem to czasem bywa przygłuszone przez jakieś takie płytsze zainteresowania, ale te płytsze zainteresowania będą ustępować i jak mówię, przynajmniej w elicie, tej, która będzie oddziaływać na całe społeczeństwo, to będzie coraz bardziej wracać. Ja mam taką nadzieję i to jest bardzo mocna nadzieja, moim zdaniem dobrze uzasadniona. A dlaczego wybieram ja akurat jakichś autorów? No to ja tu dam na przykład przykład z angielskiego, jeżeli chodzi o przekłady poezji, no na przykład z angielskiego, jak tłumaczę głównie poetów romantycznych, prawda? Dlatego, że romantyzm jest dla mnie czymś bardzo ważnym, to jest taka do pewnego stopnia antyteza nawet pewnych tendencji klasycznych, prawda? Ale właśnie przez to jest dla mnie bardzo ważna. W Polsce jest ta niesłychanie stara, niesłychanie zakorzeniona tradycja tej koegzystencji, prawda? Jest rozprawa słynna Brodzińskiego o klasyczności, romantyczności i mnie romantyzm nadal interesuje no, przez swoją koncepcję kreacyjności sztuki, przez wiele elementów, a również przez ironię, która w nim jest. Tak jak niesłychanie cenię ironię Słowackiego, takiego, prawda, Słowacki jest również wielkim humorystą, wielkim ironistą. Przypomnijmy sobie postać Ślaza w Lili Wenedzie, czy jego własne żarty w Podróży na Wschód, czy w Beniowskim. To tak samo mnie zachwyca ta ironia u Byrona i ona mnie zachwyca u pisarzy greckich. To jest kontynuacja z żartów Diogenesa, żartów Sokratesa.
Za chwilę powrócimy do archiwalnej rozmowy z Zygmuntem Kubiakiem.
Kto ma swego chleba, ile człeku trzeba, może nic nie dbać o wielkie dochody, o wsi, o miasta i wysokie grody. To pan zdaniem moim, kto przestał na swoim, kto więcej szuka, jawnie to znać daje, sam na się, że mu jeszcze nie dostaje. O piękna nocy, nadzwyczaj tych czasów, popatrz na nas jasno wśród tych tu lasów, gdzie jako pszczoły w koło swego pana straż dzierżę, niecąc ognie aż do rana. Podaj szczęśliwie drogę tę odprawił i wszystko wedle myśli swoje sprawił pan świętobliwy, którego nie miała Polska w dobroci równia jako wstała. O piękna noc, nadzwyczaj tych czasów, popatrz na nas jasno wśród tych tu lasów, gdzie jako pszczoły w koło swego pana straż dzierżę, niecąc ognie aż do rana. Bodaj szczęśliwie drogę tę odprawił i wszystko wedle, kto myśla swoją sprawił pan świętożliwy, która to znać dalej miała sąs.
Bohaterem wieczornych spotkań jest dziś Zygmunt Kubiak. Oto ciąg dalszy archiwalnej rozmowy z 1998 roku.
Jak pan sądzi, jakie wartości kultury antycznej są najważniejsze i będą najbardziej przyswajalne przez Polaków, Europejczyków?
Dla mnie pierwszą wartością kultury greckiej to jest jej trzeźwość. Właśnie to niesłychanie trzeźwe spojrzenie na świat, niechęć do łudzenia się. Otóż przy tej trzeźwym widzeniu świata jednoczesny wielki ideał obrony prawdziwych wartości, heroizmu i to takich najprostszych wartości, pracowania dla swojej rodziny, dla państwa, również drogi do wartości wiecznych, które przerastają człowieka, tych, co jakby greckim językiem mówić, to co jest boskie. Także to przy jednoczesnej niesłychanej trzeźwości i oporze wobec wszelkich złudzeń, to ciągłe otwarcie ku wyższym wartościom i heroiczne trzymanie się ich. To jest druga rzecz. A trzecia rzecz, która mnie niesłychanie wiąże z kulturą grecką, to że to jest ten nurt dziejów ludzkości, gdzie nie ma podziału na lepszych i gorszych, na tych, którzy są swoi i na tych, którzy są nie swoi. Ja w rozmowach z Grekami czy z Włochami dzisiejszymi nigdy nie odczuwam, że ja jestem dla nich kimś obcym jako Słowianin. Nie. Jeżeli należę do tej kultury, jeżeli tu u mnie już Kochanowski, nic już, jestem taki sam swój człowiek dla nich, jak ich rodacy.
Oprócz miłości do kultury antycznej, romantycznych poetów, w szczególności angielskich i francuskich, jest pewna szczególna pana miłość. Myślę o Konstantinosie Kawafisie. Bez pana byśmy go nie mieli i nie poznali. Nie mielibyśmy przekładów tych wierszy najprawdopodobniej. Nie mielibyśmy pełnego już wydania jego wierszy. Nie byłoby książki Kawafis Aleksandryjczyk, ba myślę, że udało się panu zrealizować jedno z życiowych marzeń. Wyprawę śladami Kawafisa. Skąd to się wzięło?
To było w latach 60. Mnie poznanie wierszy Konstantinosa Kawafisa zupełnie olśniło. To było zaskoczenie, takie jakieś niezwykłe doświadczenie, dlatego że zobaczyłem człowieka, który żył w moich czasach, w pierwszych dziesięcioleciach jeszcze XX wieku, niedługo przede mną żył i który mówił do mnie, jak gdyby był jednym z tych Greków, których ja podziwiałem, tych dawnych Greków, że to nadal ten jakiś taki niezwykły sposób patrzenia na świat, właśnie ten jednocześnie trzeźwy i wzniosły, tak bym powiedział. To połączenie trzeźwości i wzniosłości i to zanurzenie w historii, to obcowanie z ludźmi, niezależnie od tysiącleci, od mijających wieków. Ja to nazwałem, że to jest czas przemieniony w przestrzeń. Wszystko jest dla niego zawsze wiecznie obecną przestrzenią. Mnie zupełnie olśniło to, bo na przykład, gdy mówimy o ironii, to słowo ironia jest za małe w stosunku do Kawafisa. Tam jest coś więcej niż ironia. Ja właściwie nie wiedziałbym, jak to określić. To jest taki rodzaj zamyślenia, no jakaś wyższa świadomość taka, dziwna, skromna bardzo, a wyższa świadomość. Ja to zrozumiałem też, jak to się wiąże z Aleksandrią, do której mnie telewizja krakowska zawiozła, komponując film o Konstantinosie Kawafisie, o mojej pracy nad tym. Zobaczyłem melancholijną Aleksandrię, dlatego że tam już Europejczyków nie ma. Ja w tej chwili nie wchodzę w to, czy oni zawinili, czy nie zawinili. No pewnie też trochę zawinili, no ale ich jakoś stamtąd usunięto. Ale coś z Kawafisa jednak zostało. No nie tylko ci nieliczni Grecy, którzy tam jeszcze są i Anglicy, którzy go pamiętają. Nawet Arabów słyszałem na Akademii Kuczci Kawafisa, mówiących po arabsku wiersze, nawiązujące do Kawafisa wiersze, których oczywiście nie rozumiałem, bo były po arabsku. Ale przede wszystkim zobaczyłem krajobraz, to morze, o którym on mówi w niektórych swoich wierszach. Miasto, które w przeciwieństwie do Kairu, który jest takim miastem no, też fascynującym, ale takim jakimś groźnym, dziwnym, to Aleksandria jest tym pięknym miastem śródziemnomorskim, tej naszej wspólnej kultury śródziemnomorskiej. I ogromnie się cieszę, że mogłem Kawafisa wprowadzić do języka polskiego. To, co zostało wydane, to jeszcze nie jest moja wersja ostateczna. Ja sobie na mojej książce jeszcze dużo znaczków robię i ja w niedługim czasie zaproponuję tą taką, mam nadzieję, że już ostateczną wersję Kawafisa. To jest tak jak ze świętym Augustynem. Ja w kolejnych wydaniach, tłumaczeniu wyznań świętego Augustyna wprowadzałem zmiany, a teraz już się zatrzymałem, bo już uznałem, powiedzmy 2-3 lata temu, uznałem, że to już jest to, co ja chcę zostawić.
U Kawafisa również bardzo piękne są jego erotyki. Czy dla kogoś, kto był przez lata redaktorem Tygodnika Powszechnego, te erotyki nie są rzeczą kłopotliwą do przekładu?
Przede wszystkim, jeżeli się obcuje z wielką literaturą, to nie można być cenzorem. To jest po prostu człowiek. Kawafis jest człowiekiem, nie jest moją sprawą jego życie osobiste. Czy ja podzielam jego gusty, to zupełnie nie należy do mojej kompetencji. Mnie interesuje przetworzenie tego w sztuce. Co się tyczy Tygodnika Powszechnego, w Tygodniku Powszechnym ja moje przekłady drukowałem również, drukowałem eseje o Kawafisie. Niezwykłość Tygodnika Powszechnego w Polsce polega na tym, że jest to pismo ogólnointeligenckie z dominantą katolicką. Nie ma tam ludzi, którzy by byli niechętni religii katolickiej. Natomiast pismo nie narzuca niczego, nikomu niczego nie narzuca. Jak ważną jest rzeczą, żeby takie zjawiska istniały i zostały przechowane. Na przykład z naszych wielkich poetów romantycznych, no bo każdemu można by jakąś łatkę, jak to się mówi, przyczepić i powiedzieć, że on nie wszystkie kryteria spełnia. No ale my nie chcemy się wyrzec tej naszej literatury. Nawet Zygmunt Krasiński takie nieraz dziwne tezy głosi. Po prostu pisarz jest pisarzem.
Trzecia część rozmowy z Zygmuntem Kubiakiem już za kilka minut.
Jako oliwka mała pod wysokim sadem idzie z ziemi ku górze macierzyńskim śladem. Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc, sama tylko dopiero szczupłym prądkiem wschodząc. Tę, jeśli ostre ciernie lub rodne pokrzywy, uprzątając sadownik podciął ukwapliwy. Mdleje zaraz, a zbywszy siły przyrodzonej, upada przed nogami matki ulubionej.
Tak ci się mej najmilszej Urszuli dostało. Przed oczyma rodziców swoich rosnąc, mało od ziemię co się wzniósłszy, duchem zaraźliwym srogiej śmierci odchniona, rodzicom troskliwym u nóg martwa upadła.
Jako oliwka mała pod wysokim sadem idzie z ziemię ku górze macierzyńskim śladem. Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc, sama tylko dopiero szczupłym prądkiem wschodząc. Tę, jeśli ostre ciernie lub rodne pokrzywy, uprzątając sadownik podciął ukwapliwy. Mdleje zaraz, a zbywszy siły przyrodzonej, upada przed nogami matki ulubionej. Tak ci się mej najmilszej Orszuli dostało, przed oczyma rodziców swoich rosnąc, mało od ziemię się co wzniówszy, duchem zaraźliwym, srogiej śmierci otchniona, rodzicom troskliwym u nóg martwa upadła.
Polskie Radio PIK. Wieczorne spotkania.
Przeczytałam wywiad z Egonem Naganowskim i w pewnym momencie Egon Naganowski mnie przeraził. Wyrażał się negatywnie już w trakcie tworzenia jak gdyby książki Podróż bez końca o Muzilu na temat przekładu. Natomiast kiedy zaproponowano jemu przekład, powiedział: dziękuję, i tak zawsze będę drugi. Pan tymczasem, przekładając po raz kolejny starożytnych i nie tylko, w ogóle nie myśli w takich kategoriach i Bogu dzięki.
Ja nie myślę w takich kategoriach, to o to chodzi, że nie myślę, że jestem drugi, czy pierwszy, czy trzeci, prawda? Praca nad przekładem jest pracą tak angażującą człowieka, jak praca nad utworem oryginalnym. To jest nie mniej twórcze godziny. Są te, które poświęcam przekładowi, niż te, które poświęcam własnym utworom. I przy przekładach to jest tak ogromna jednak praca, jeżeli się chce zrobić arcydzieło, odtworzyć w swoim języku, to moim kryterium jest takie, że ja jednak wybieram do przekładu te utwory, które nie mają, ja nie chcę tu skrzywdzić autorów, ale które nie są moją. Na przykład w Polsce nie ma mojego Horacego. Tak, to nie znaczy, że nie ma. Są wspaniałe parafrazy Kochanowskiego, ale tylko niektórych wierszy. Więc nie ma mojego Horacego. Nie było mojej Eneidy, dlatego zrobiłem swój przekład Eneidy, który robiłem bardzo długo. Nie było mojego świętego Augustyna Wyznań, dlatego zrobiłem przekład Wyznań. To nie znaczy, że ja krytykuję tam, tylko nie były moje. Natomiast są utwory takie, które z satysfakcją uznają za moje. Na przykład Odyseja Witlina jest dla mnie Odyseją, która no, jest moją wizją jakąś Odysei, prawda? Ja teraz komponując panoramę literatury antycznej, ja tam swoje własne daję przekłady fragmentów Odysei, dlatego że cała książka jest w ogóle skomponowana z moich przekładów. To już jest, chodzi o to, żeby to była jednolita koncepcja. Natomiast nie podejmuję przekładu całej Odysei, ja przetłumaczę całą Iliadę. Namawiają mnie przyjaciele, żebym przetłumaczył Platona, przynajmniej główne dialogi. Jeżeli mi sił starczy, to ja będę to robił, ponieważ te przekłady Platona, które są, nie są moje, w tym sensie, w jakim mówiłem. Znaczy, to nie jest ten Platon, którego ja słyszę, gdy ja obcuję sam Platonem, tak. Te Horacy, na przykład marzyłbym o tym, żeby Horacego, ale to już nie wiem, wszystkiego nie mogę uczynić. Tak jak mówię, to, co uważam, że mi się udało w tym sensie zrobić, to poza angielskimi poetami romantycznymi, taki tam twardy dno snu, to jest Kawafis, z którego pani łaskawie wspomniała, to jest Wyznania świętego Augustyna, to jest Eneida. To są te rzeczy, które mi się udało zrobić. Nareszcie jest taka Eneida tak dla mnie, prawda? A jeżeli również ona się spodoba innym moim rodakom, no to cieszę się bardzo. To jest właśnie moje kryterium. A czy ja jestem drugi, czy trzeci, czy czwarty, bo ja, to nie ma dla mnie znaczenia. Ja nie krytykuję nigdy poprzedników. Ja poświęciłem bardzo dużo czasu komentowaniu naszych klasycznych przekładów Iliady i Odysei, Mochowskiego i Siemieńskiego w piwowskiej serii Biblioteka Mundi. Robiłem to z wielką satysfakcją i pilnością i uważam, że Dmochowski to jest wspaniały XVIII-wieczny polski poemat osnuty na Iliadzie. Natomiast to nie jest moja Iliada, dlatego ja ją komentowałem, ale moją Iliadę to ja teraz chcę dopiero dać.
Chciałabym, żebyśmy teraz na chwilę jeszcze powrócili do metafizyki i do tego wyższego świata, o którym pan mówił, dla którego mieli Grecy i Rzymianie tak dużo, szczególnie Grecy zresztą, tak dużo szacunku. Pisze pan, że oni kochali metafizykę, natomiast w zupełnie inny sposób. Mówi pan o metafizyce fałszywej. Na czym polega fałszywa metafizyka?
Tak, rozumiem. Otóż dla mnie przykładem metafizyki fałszywej jest na przykład marksizm. Znaczy, marksizm jest taką dziwną odmianą Biblii, dziwnym pomniejszeniem Biblii. Proszę na przykład zastanowić się nad tym, że rewolucja to jest sąd ostateczny, taki przerobiony, prawda? Grzesznicy to są burżuje. To jest, proszę Państwa, skarlenie tej metafizyki, bo ten zły człowiek to jest burżuj. To jest burżuj, prawda, czy obszarnik, czy kułak, zamiast pojęcia grzesznika, który w Biblii jest zupełnie o wiele głębsze i o wiele wyższe. Także w tym sensie mówię o metafizyce fałszywej. Metafizyką fałszywą też mi się wydają różne ruchy sekciarskie dzisiejsze, takie jak New Age i tak dalej, takie naiwne, gdzie niektórzy młodzi ludzie, którzy nie mają dużo doświadczenia, właśnie nie czytali ani Platona, ani świętego Augustyna, ani Woltera, bo to i to trzeba czytać. Trzeba czytać ludzi o różnym nastawieniu. Otóż ci ludzie myślą, że oni je niemal dotykają tego świata, jakiegoś wyższego, innego. O, wspaniale powiedział nasz przodek, nasz europejski przodek, William Shakespeare, że więcej jest rzeczy na ziemi i niebie, niż się śniło waszym filozofom. A właśnie marksizm to negował. Marksizm uważał, że pojadł wszystkie rozumy, tak mówiąc w prosty sposób, i tę metafizykę nam tu proponował, taką mniejszą metafizykę.
Jeszcze chciałam zapytać o stosunek właśnie do tej metafizyki pana, do bogów, bo politeizm, zupełnie inny stosunek do bogów mieli Grecy. W naszej kulturze to też zupełnie inaczej wygląda. Jak pan widzi połączenie i wyprowadzenie z tych dwóch światów takiej jednej europejskiej kultury?
Ja myślę, że słowo słowo Bóg w sensie poddalistycznym i słowo Bóg w sensie nie tylko chrześcijańskim, ale w sensie takiego monoteizmu jak późnych filozofów antycznych, prawda, czy Platona, to są słowa, które co innego oznaczają. Bóg w religii politeistycznej oznacza siły, które działają tu w tym świecie, wielkie, nadludzkie siły, ale które tu działają w tym świecie. Natomiast przeczucie Boga w religii greckiej, tak jak w religii egipskiej również, to było taką jakąś tajemnicą nienazwaną, prawda? Grecy to mówili Moira, przeznaczenie, w Egipcie tam były jeszcze inne symbole. Natomiast kult bogów, tych, którzy są siłami działającymi w świecie, to on do pewnego stopnia jest podobny do chrześcijańskiego kultu świętych. Ci bogowie, tak jak się wieśniaczka w wiekach kultury europejskiej modliła nagle do świętej Agaty, prawda, tak się modliły do Artemidy, modliły Greczynki. To jest raczej tego rzędu zjawisko, ale istoty naturalnie wyższe od ludzi. Znaczy, to jest też ta trzeźwość grecka, że człowiek nie jest w tym świecie nawet poniżej tej rzeczywistości boskiej, transcendentnej, to tu my nie jesteśmy tacy najlepsi na świecie, nie, nie, w świecie. Tu są wyższe od nas siły. Ja myślę, że chyba są.
To były obszerne fragmenty wywiadu, który przeprowadziłyśmy z Zygmuntem Kubiakiem wraz z Małgorzatą Maniszewską w 1998 roku, a więc bagatela 20 lat temu. I na zakończenie wieczornych spotkań dziś poświęconych Zygmuntowi Kubiakowi jeszcze dwa cytaty. Język polski jest przepiękny już w swoich poszczególnych słowach, takich jak tęsknota albo zmierzch. Do dziś słowa polskie przywołują jedne drugie, niezatartymi przez czas echami etymologicznymi. Słowo modry do dziś się iskrzy rosą, jakby wilgotnością swojej barwy, bo przecież jest związane etymologicznie ze słowem mokry. Świat się rozjarza nad nami słońcem albo wschodzi łuną gwiazd, gdy słyszymy w nim słowo świecić. Słowo błogi jest naprawdę błogie w brzmieniu, a słowo cisza ciche. Już samo pojęcie nowości, rozumiane awangardowo, wydaje mi się groteskowe. Mam wrażenie, że oddają się mu ludzie niedostatecznie wykształceni. Nie chcę przytaczać nazwisk, ale za dużo przeczytałem w życiu książek i zbyt wiele doświadczyłem na własnej skórze rozmaitych zjawisk, bym się miał teraz podniecać wierszem bez kropek. Prawdziwa nowość w literaturze polega na czym innym. Jeśli potrafię odtworzyć w polszczyźnie tok łacińskich zdań świętego Augustyna, jeśli frazy te na nowo płoną w moim języku, to znaczy, że udało mi się stworzyć nową jakość literacką. Jeszcze jedno ważne zdanie. Kultura, jak zawsze, jest ze swej istoty elitarna i wszystkich nie pociąga, powiedział przed laty Zygmunt Kubiak. Pisarz, eseista, tłumacz, propagator kultury antycznej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Odszedł od nas w roku 2004. Czytajmy jego książki. Ewa Dąbska, dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
Śnie, który uczysz umierać człowieka i ukazujesz smak przyszłego wieka. Uśpi na chwilę to śmiertelne ciało, a duszę sobie niech pobuja mało. Chce li, gdzie jasny dzień wychodzi z morza? Chce li, gdzie wieczór gaśnie pozna zorza, albo gdzie śniegi panują i lody, albo gdzie wyschły przed gorącem wody. Wolno jej w niebie gwiazdom się dziwować i spornym biegom z bliska przypatrować, a jako koła w społecznym mijaniu czynią dźwięk bardzo wdzięczny ku słuchaniu. Niech się nacieszy nieboga do woli, a ciało, które odpoczynek woli, niechaj tymczasem tęsknicy nie czuje, a co to nie żyć, w czas się przypatruje.
człowieka i ukazujesz smak przyszłego wieka.
Nieźle czasem zamilczeć, co człowieka boli, by nie znał nieprzyjaciel, że cię ma powoli. Ale to nade wszystko zaraz odżałować, a niewdzięcznemu panu tudzież podziękować. Cierpiałem ja tak wiele, że mię wstyd powiadać, a mógłby mi bezpiecznie każdy głupstwo zadać. Żem się dał za noc wodzić, czas tak bardzo długi, bacząc, że w małej wadze były me posługi. Chciałem złość jakokolwiek wytrwać uprzejmością, a zwyciężyć niewdzięczność swoją statecznością. Ale moja uprzejmość i statek był próżny, a jej niebaczny umysł zawsze memu różny. Żegnaj niewdzięczne i nieludzkie wrota, świadome mych częstych dróg i mego kłopota. Bodaj tu pajęczyna i pleśń na was spadła, a te niewierne zamki rdza plugawa zjadła.
Worki zliczy, w rozumie nie dziedziczy, a nam wina przynoście, z wina dobra myśl roście, a frasunek podlany taje, by śnieg zagrzany.
Zegar słyszę wybija, ustąp melancholia, dosyć na dniu ma statek dobrej myśli ostatek.